Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże.
Panie przewodniczący, no niektórzy myślą o tym, żeby zawiadomić prokuraturę o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rząd nie szanuje wyroku. Czy taką tezę można stawiać? Czy można takie kroki podejmować według pana?
Wydaje mi się, że są przedwczesne. Rząd na pewno szanuje orzeczenie Trybunału, bo praworządność tego wymaga. Szanuje prezydent, szanuje premier i nie można domniemywać tutaj braku szacunku. Jest tylko zapewne podtekst pełnego uzasadnienia tego orzeczenia, które być może winno być jeszcze uzupełnione. Ja tak
to,
domniemywam.
To może być powodem, bo więc co stoi na można powiedzieć, ta decyzja, prawda, o wstrzymaniu jego publikacji, co za nią może stać?
Wydaje mi się, że domniemywujemy tylko jakieś decyzje o wstrzymaniu. To wstrzymanie może mieć różne przyczyny. Należałoby porozmawiać na ten temat z przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, a nie snuć domniemań, które być może są krzywdzące również dla tych, którzy dzisiaj patrzą odpowiedzialnie na nasze życie publiczne, a zwłaszcza w świetle tych niepokoi. Ja oczekuję w każdym razie, wyprzedzając pytania ojca, ja oczekuję bardzo pryncypialnego i pełnego uzasadnienia, a nie tylko incydentalnego tego orzeczenia. To orzeczenie moim zdaniem ma charakter, no może nie epokowy, bo takie było orzecznictwo od 1997 roku już Trybunału Konstytucyjnego zmierzające w tym kierunku, ale bardzo podkreślenia tego pryncypium, którego wydaje mi się w tej chwili być może tylko Polska jako państwo jest reprezentantem, że człowiekowi przed urodzeniem służą wszystkie prawa człowieka gwarantowane w Konstytucji Polskiej, gwarantowane w konwencjach praw człowieka.
Bo nieraz tak słuchając tych oprócz przekleństw tego, co mówi się na manifestacjach, no to wolność ludzka jest jakoś podkreślana. Tylko pytanie, czy ta wolność dotyczy każdego, no również tego, który jest jeszcze w łonie matki.
Jest tak. I właśnie tutaj istnieje chyba najważniejszy problem prawny, niezależnie od zakresu ochrony człowieka w fazie prenatalnej, czy w starości, czy w nieporadności egzystencjalnej, istnieje przede wszystkim problem uświadomienia tym wszystkim, którzy zostali wciągnięci w rzekomo obronę praw kobiet, praw człowieka, tak naprawdę do ich ograniczenia. Uświadomienie tego, że mamy do czynienia nie z lepkiem komórek rozwijającym się jak nowotwór w ciele matki, tylko kobiety, tylko mamy do czynienia raz z koniecznością wzięcia odpowiedzialności za byt ludzki w fazie prenatalnej. Human being to tak jest tłumaczone, czyli byt ludzki, a dla nas jest to człowiek. Za już określono genetycznie w rozwoju osobę z jej podmiotowością. I wydaje mi się, że to jest ta prawda i ta teza i to pryncypium, które musi być szczególnie w tym uzasadnieniu udobitnione. I być może nad tym trwa praca, żeby jeszcze to zaostrzyć, pryncypialny charakter tego orzeczenia. Przynajmniej w dobrej wierze staram się tak domniemywać.
A pan sędzia myśli, że jeszcze jest czas na to, żeby sobie to uświadamiać? Pewnie nigdy nie za późno, ale edukacja jest taka społeczna, podejście inne, zrozumienie też tego prawa, o którym mówi konstytucja, zasadniczego prawa, że każdy człowiek ma prawo do życia. Czy to jest możliwe, gdy ludzie są tak nastawieni anty, gdy tak ujadają, gdy tak bronią? Czasami zastanawiamy się, czy wiedzą tak naprawdę, czego bronią, po której stronie stoją, bo też ta narracja, jak z niektórymi rozmawiam, mówi inaczej facebookowy, raczej inaczej wyglądają wiadomości, które przychodzą dla tego, który jest pro-life na Facebook na przykład, a inne inaczej, czy inne informacje pojawiają się u tych, którzy są za aborcją. Jak gdyby no ta narracja prowadzona jest tak w różną stronę. Zależy, czemu sprzyjamy, co oglądamy, po której stronie się opowiadamy. Taką narrację również otrzymujemy na przykład na naszych profilach społecznościowych. Więc pytanie, czy jest możliwe przezwyciężenie tego i prawdziwa edukacja, prawda o godności człowieka, która mogłaby dojść do każdego Polaka.
Tym bardziej jest to niezbędne i konieczne podkreślanie pryncypialności tego orzeczenia, jego skutków nie tylko dla Polski, ale dla człowieczeństwa i praw człowieka na świecie. To wszystko, co dotyczy w Konstytucji ochrony każdego człowieka, dotyczy też i człowieka w fazie prenatalnej. I to musimy bardzo mocno dzisiaj akcentować, bo zafałszowanie świadomości jest elementem tej gry, która się toczy w tej chwili, która ma podtekst bardzo głęboki w zakresie walki o to, co oznacza być człowiekiem. A ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli to orzeczenie konsekwentnie będziemy stosować do innych nakazów i gwarancji państwa dla praw człowieka, to też trzeba powiedzieć, że tam, gdzie mówi w Konstytucji ustawodawca i gdzie wszyscy to respektujemy, teoretycznie przynajmniej, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, to mówimy też i o człowieku od chwili poczęcia. Jeżeli w Konstytucji jest napisane, że każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, to możemy mówić, że możemy żądać człowieka w fazie prenatalnej, to dotyczy, i żądać, żeby jego chronić przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, a w przyszłości demoralizacją, która jest depozytariuszką cudzego życia, które w niej się rozwija, to znaczy kobiety. No ale tutaj proszę zwrócić uwagę, jak dalece zostało wyeliminowane rodzicielstwo i sytuacja mężczyzny jako ojca. To też jest jeszcze jeden aspekt, który tutaj uchodzi naszej uwadze. I wydaje mi się, że tutaj tam bardzo złożony jest skład tych, którzy biorą udział w tych manifestacjach. To jest dla socjologa, socjotechnika i psychiatry problem też, jak dalece można umasowić służenie rzekomym wartościom po to, żeby je łamać.
Dzisiaj w naszym dzienniku jest z panem rozmowa, wywiad, strona trzecia, chroniona od samego początku. I mówi pan, wysyłamy sygnał dla świata, że o żadnych wyjątkach w ochronie życia ludzkiego nie może być mowy. Życie jest święte i chronione od samego początku. I Polska przypomina teraz światu, jak tę ważną kwestię należy rozpatrywać i respektować. No ale od razu mamy, gdzieś nam się kojarzy wypowiedzi wiceprzewodniczącej Bundestagu, tak, że to jest wojna. Z takimi niemieccy politycy wychodzą z tymi znakami, które przypominają nam drugą wojnę światową. I to jest wojna. Wiele różnego rodzaju organizacji też się upomina o to prawo do aborcji i podpiera tych, którzy strajkują i chcą też obalić przy okazji rząd.
Tak, to jest wojna. I musimy sobie wreszcie wyraźnie powiedzieć, że wypowiedziano nam wojnę. Wypowiedziano wojnę temu wszystkiemu, co jest najlepsze w polskiej tradycji i tożsamości, i sarmackiej, i nie tylko. A przy okazji chce się życie ludzkie sprowadzić tylko do charakteru na pewnego permisywizmu materialnego. A gdzie się podziała ta ogromna duchowość? Gdzie się podziała ta, szczególnie w pierwszej, drugiej, w pewnym sensie w zakresie praw kobiet, ta ogromna rola i godność kobiety, która była kultywowana w pierwszej Rzeczypospolitej? Ja mogę tutaj bardzo długo mówić dla tych, którzy się nie orientują, ale to w edukacji trzeba uzmysłowić, że to w Polsce godność i rolę kobiety wywindowano na ogromnie wysoki piedestał. I dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, które być może opatrzność, być może Pan Bóg dał nam takie zadanie przez te cierpienia narodu, żebyśmy dzisiaj bardzo mocno dążyli do odnowienia w świecie, niezależnie od tego, jakie siły ciemności będą nas atakować, tego, co jest to, nie waham się tego powiedzieć, siłami światła, sumienia, etycznego porządku i moralnego tego świata.
Panie przewodniczący, panie sędzio, czytałem też wywiad z ojcem profesorem Jackiem Salijem i on powołuje się na włoskiego prawnika Norberto Bobbio i on nawet jest niewierzącym człowiekiem, mówi, zdecydowanie broni prawa dzieci jeszcze nienarodzonych do życia. Co więcej, mówił, że społeczna zgoda na aborcję to podmywanie fundamentów demokracji. Uzasadniał to w sposób, że największą wartością demokracji jest to, iż broni ona wszystkich członków naszej wspólnoty, a zwłaszcza najsłabszych. Jeżeli demokracja dopuszcza zabijanie właśnie tych najsłabszych, w gruncie rzeczy uderza w jej tożsamość. Zgadzając się na dokonywanie aborcji, przestajemy być społecznością prawdziwie demokratyczną. Jak pan ocenia to zdanie tego prawnika? Bo my też cały czas na różnego rodzaju działania, prawda, popieramy się, że to państwo demokratyczne, że my mamy prawa, że my możemy, że my powinniśmy.
Podzielam ten pogląd z tym, że wszystkie poglądy te nie mogą się ograniczać tylko do teoretycznego formułowania ich. Trzeba je wdrażać w życie. Podobnie jak przeniewierczo deklaruje się dzisiaj w różnych gremiach i siłach politycznych obronę wartości, praw człowieka, bezpieczeństwa. Nie jest problem, jak deklaruje człowiek posłuszeństwo jakim wartościom, ale jest najważniejsze, jakie praktykuje i to jest sprawdzian. Ja ciągle wracam do tego przykładu, którego doświadczyłem w swoim życiu, długim życiu. Mianowicie walka o pokój forsowana przez Józefa Stalina i rozkładająca Zachód w imię wartości, jaką jest walka o pokój, o prawa człowieka. Przypominam sobie, nie chcę się rozwodzić za na to, jak dalece mówiono, że prawa człowieka, tak, ale przecież my je wcielamy. No tak, przeczytać konstytucję stalinowską, to tam było bardzo wiele wspaniałych haseł, tylko one były tylko w teorii. Praktyka była odmienna. I tak samo jest z tymi, którzy w imię wartości, tak naprawdę mówiąc bardzo często, jak i hitlerowcy, pisząc na pasach Gott mit uns, Bóg jest z nami, wszystko robili, żeby zniszczyć wizerunek Boga w człowieku.
A jeszcze pytanie, jak pan patrzy na propozycje prawicy czy pana prezydenta co do tych można powiedzieć, warunków eugenicznych, powodów letalnych, tak, jak to zostało nazwane. Jak pan podchodzi też?
Podchodzę z dystansem. Być może rozumiem, staram się usprawiedliwić prezydenta, bo chodzi mu w tym wypadku prawdopodobnie o uspokojenie tych nastrojów i do takie właśnie miękkie przeciwdziałanie tej agresji niebywałej i chęci obalenia przy okazji rządu i wywołania pandemonii w państwie i zagrożenia powszechnego dla życia, zdrowia społeczności tutaj u nas przez te nierespektowanie zasad bezpieczeństwa i prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, bo to wszystko jest przestępstwem to, co się dzieje. Natomiast zasada nie tyle tolerancji, co zasada poszanowania tego trendu błędnego, który się rozsiał jak chwast po naszym życiu, być może z braku należytej edukacji. Natomiast to jest niewątpliwie motyw, to nie jest motyw przeciwdziałania zasadzie, że ten człowiek wymaga podmiotowości i ochrony prawami człowieka od chwili poczęcia. To nie o to chodzi. I tutaj byłoby krzywdzące dla prezydenta przypisywanie mu czegoś, co przeczy temu, co wynika z orzeczenia i z całej tradycji analizy systemu prawnego przez Trybunał Konstytucyjny od 1997 roku. To by było krzywdzące, wydaje mi się. Natomiast jest, proszę pamiętać, jeszcze cały czas jako wiążąca próba utrzymania, usprawiedliwienia tej, ja to nazywam eutanazją w prawie prenatalnym, ze względu na zdrowie i życie kobiety. Czyli tutaj jedna egzystencja ludzka przeciwko innej egzystencji. Jakiś taki szczególny stan wyższej konieczności, kiedy można zabić człowieka w fazie prenatalnej, bezbronnego, tylko dlatego, żeby ratować życie matki. No, w jakim sensie jest to wybór, bardzo trudny wybór. Człowiek stoi bardzo często przed wyborami, czy poświęcić jedno życie dla drugiego. Albowiem, to ja od dawna głoszę, że i też daję temu wyraz niejednokrotnie, że samo prawo do życia to za mało, to nie wszystko, bo my musimy zapewnić godność i poczęciu, i życiu, i na tym ciążą na nas, jako na społeczności, jako na Kościele, jesteśmy wszyscy członkami Kościoła katolickiego, szczególne obowiązki w tym zakresie, które nie są jeszcze wystarczająco nakazane prawem. Dlatego prezydent, wydaje mi się, chce przeciwdziałać rewolcie społecznej. Natomiast czy to taki skutek wywrze? Wątpię. Wątpię. Myślę, że musimy być bardzo pryncypialni i bardzo zdecydowani.
Dziękuję bardzo za rozmowę i komentarz. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dobrego.
Dziękujemy. Naszym gościem był sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.